reakcji w Radiu Szczecin.
Wiatraki się nie kręcą, słońca nie ma, no bo wiadomo, taki mamy klimat, a zatem musimy oszczędzać. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Kowalski dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. A dlaczego zacząłem od wiatraków i od fotowoltaiki? Ponieważ jakiś czas temu nasza słuchaczka zatelefonowała z taką propozycją i z taką petycją, żebyśmy wzorem innej stacji radiowej ogólnopolskiej podawali stan wiatru i stan słońca. To znaczy, czy można gotować na przykład na kuchence mikrofalówce jakiejś, czy można prać, czy można odkurzać, to znaczy używać tych urządzeń, które pobierają dużo energii, bo akurat wiatraki się kręcą i fotowoltaika sobie pracuje na słońcu, czy też nie, czy też oszczędzać. A więc dzisiaj oszczędzamy, ale radio, proszę pamiętać o tym, bardzo mało prądu zużywa, więc nie wyłączamy, tylko słuchamy czasu reakcji i dzwonimy. 510-37-36 to jest numer do naszego studia i proszę śmiało w każdej sprawie. 510-37-32 numer czujny i czas reakcji @radioszczecin.pl to jest dla tych, którzy wolą pisać, wysyłać dźwięki, filmy i zdjęcia. Zaczniemy od masła. Zupełnie nie wiem, dlaczego akurat masło trafiło do naszego programu, czyli do czasu reakcji, no ale tak było. Ktoś zadzwonił, ktoś powiedział o cenach masła, które są bardzo wysokie i wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego? Już właściwie nie mówimy o kostce masła, tylko o sztabce masła i niektórzy żartują, że sztabki masła stały się towarem inwestycyjnym. Długo przetrwają w zamrażarce na przykład. Mało prądu bierze tak a propos, proszę się nie obawiać. No to są żarty, a jak na poważnie wygląda z tym masłem i dlaczego już gdzieniegdzie po 13 zł nawet sztabka masła kosztuje, to jeden ze słuchaczy próbuje udzielić odpowiedzi.
Co do cen masła, to chciałbym przypomnieć, że poprzednie wysokie ceny masła wynikały z socjalistycznej, zarządzania socjalistycznego produkcją mleka, kiedy to Unia uznała, że mleka jest nadprodukcja w Europie i trzeba je ograniczyć. W efekcie ograniczania zaczęło mleka brakować, podobnie jak dawniej było z cukrem jeszcze. W efekcie te produkty, które były najbardziej, w cudzysłowie, nieopłacalne, najbardziej czasochłonne do przerobu, a więc masło, musiały po prostu pójść w górę.
To jest jedna koncepcja, inna. Nie wiem, czy ona jest zabawna, żartobliwa, czy całkiem na poważnie, ale to może jutro porozmawiamy z przedstawicielem zachodniopomorskich rolników na ten temat, bo okazuje się, że temat wcale nie jest z tych kabaretowych, ale to zupełnie na serio. Ma być podatek od krów, tak, podatek ten klimatyczny. ETS bodajże się to w skrócie nazywa. Dlaczego? Jeszcze go nie ma, ale ma być. W Zielonym Ładzie jest on przewidziany. Dlaczego ETS? Dlaczego podatek klimatyczny? No bo krowa wydziela gazy cieplarniane. Więcej na ten temat, więcej szczegółów w jutrzejszym programie. Trochę w ogóle o rolnictwie porozmawiamy, a to w kontekście tego, że rolnicy zmienią, już postanowili i zapowiedzieli, że zmieniają strategię protestów. Protesty będą, bo dużo jest problemów, które dotykają rolników i także pośrednio nas. Dlatego one będą. Zmieniła się trochę mocno nawet strategia i o niej głównie. No i przypomnimy te główne problemy i te główne postulaty rolnicze. ETS, krowie, tak to nazwijmy, to między innymi, czyli Zielony Ład, ale także umowa z krajami Mercosur i inne jeszcze. To jutro, więc proszę już sobie zanotować jutrzejszy czas reakcji w kalendarzyku między 12 a 13. Jeszcze jeden telefon, kompletnie zmienimy temat, będzie o przejeździe przez tory kolejowe. Nie tak dawno przebudowany przejazd na ulicy Jagiellońskiej, właściwie na styku Jagiellońskiej i Witkiewicza i stamtąd zatelefonował do nas słuchacz.
Witam serdecznie. Chciałbym pozdrowić na początku całą redakcję Radia Szczecin, czasu reakcji i wszystkich słuchaczy. I chciałbym Was zainteresować tematem przejazdu na ulicy Jagiellońskiej. Chodzi o świeżo remontowany, niedawno oddany przejazd kolejowy na dole przy szpitalu, przy ulicy Jagiellońskiej, na którym jest co najmniej skośny krawężnik 20-parocentymetrowy. Ja się zastanawiam, czy tam u nas w urzędzie nikt tego nie odbiera, nikt tego potem nie kontroluje. Z tego, co z mojej wiedzy przynajmniej, z tego, co mi wiadomo, to jest coś takiego jak 2-letnia gwarancja. Jeżeli ten czas minie, to potem będziemy musieli znowu za nasze pieniądze naprawiać ten przejazd kolejowy.
Dziękujemy za sygnał. Przejeżdżałem wielokrotnie przez te tory ulicą Jagiellońską i szczerze mówiąc nie wiem, o jaki problem chodzi, bo tam chyba, tak mi się wydaje, głównym problemem jest zapadlisko w jezdni, które musiało zostać zrobione, żeby tory kolejowe były równe i tam rzeczywiście niektóre, no raz, że trzeba bardzo mocno zwolnić, dwa, że niektóre pojazdy, domyślam się, które są nisko zawieszone, mogą zahaczać o jezdnię. Dzisiaj rozmawiałem z panem Kacprem Reszczyńskim, rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i jeżeli chodzi o to zapadlisko, to kolej, która jest odpowiedzialna za przebudowę całego tego przejazdu. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś krawężnik, o którym pan opowiada, to nie wiem i bardzo bym prosił o uzupełnienie, jeżeli pan słyszy, a najlepiej jeszcze ze zdjęciem, to wtedy już będziemy znali dokładnie, precyzyjnie lokalizację i problem. 510-37-36 i z nami jest pan Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Jakiś czas temu zatelefonował do nas słuchacz z pytaniem, co z SDS-em? Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, drogi radio. Tu Maciej, stały słuchacz. Chciałem się zapytać, dowiedzieć, co się dzieje z tym naszym magicznym basenem SDS. Nie działa? Chciałem się dowiedzieć, jak to dalej będzie funkcjonowało, ponieważ z racji tego, że nie można chodzić na SDS, no jesteśmy delikatnie niektórzy zmuszeni chodzić na fabrykę wody. Znaczy nie zmuszeni, bo to jest nasza wolna wola. Byłbym bardzo wdzięczny za poruszenie tej sprawy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy i pozdrawiamy. To wyjaśnię SDS, dawny WDS i najprawdopodobniej słuchaczowi chodzi o basen 25-metrowy, kiedyś wchodzący w skład Wojewódzkiego Domu Sportu. Taki rys historyczny mniej więcej. Wojewódzki Dom Sportu składał się z dwóch basenów. Jeden kryty, właśnie ten, o którym mówimy, 25-metrowy z Niecką 3,20, jak dobrze sobie przypominam. Drugi to był odkryty 50-metrowy, maksymalna głębokość 2 metry. Ten odkryty 50-metrowy zamienił się w floating arenę, natomiast pozostał SDS 25-metrowy z tą głębią 3,20. Po co ta głębia? Otóż kiedyś tam była skocznia. Niewysoka, ale była i stąd właśnie to miejsce. A dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to jest jedyny w tej chwili basen w Szczecinie z taką głębokością. Można zapytać, po co komu 3,20? Otóż są kluby i są sportowcy i są sporty, dla których taka głębokość jest po prostu niezbędna. Panie Piotrze, i no brak tego basenu w tej chwili mocno doskwiera, bo tak jak mówiłem, to jest jedyny basen z taką głębokością, gdzie mogą na przykład ćwiczyć nurkowie, prawda? I jeszcze dalej sięgając wstecz, to był kiedyś, nie wiem czy panie Piotrze pamięta, basen Pogoni Szczecin, na Pogoni, basen otwarty. I tam była wysoka wieża, z bodajże 3 poziomami do skoków i tam z kolei, to był basen 50-metrowy i tam z kolei głębia była powyżej 4 metrów. Basenu nie ma właściwie śladu po nim, nie ma nawet jakiejś tablicy pamiątkowej, ale to były czasy. Panie Piotrze, to teraz króciutka historia SDS-u. Co się stało, że on jest zamknięty?
Generalnie nie zamknięty, tylko jest w trakcie przebudowy. Stary SDS, przypomnę, po tych historiach związanych z uszkodzeniem starego budynku, został rozebrany. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie budowy nowego obiektu kompleksu, hali sportowej i basenu sportowego.
Mhm. No dobrze, to teraz dostałem informację. Nie wiem, bo nie korzystam z floating areny, że także jest nieczynna, tak? 50-metrowy basen.
No to tak, a to jakby z racji innego tematu, to też należałoby zapytać operatora obiektu MOSIR, na jakim etapie są prace remontowe. Przypomnę też, one toczą się jakby dwuetapowo, bo część robót związanych z remontem elewacji akurat nadzoruje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Te prace zmierzają ku końcowi, powinny się zakończyć w przyszłym roku, jakoś w okresie, bodajże, jak dobrze pamiętam, marzec bądź kwiecień. I to będzie zrobione, natomiast dodatkowo jeszcze jest robiony dodatkowy remont, ale no już nadzorowany przez MOSIR.
Czyli floating arena, długi basen, 50-metrowy, marzec, kwiecień, natomiast SDS 25-metrowy, jakie są perspektywy?
30-metrowy. No i te
czy 30-metrowy, dobrze.
Tak, w 2026 roku. No na dzisiaj harmonogram, tempo prac wskazuje na to, że no, wykonawca no, powinien dotrzymać tego harmonogramu. No, roboty widać, zresztą można się przejechać w okolicy ulicy Felczaka Wąskiej, zobaczyć jak to wygląda. Hala sportowa, jeśli chodzi o ściany zewnętrzne, jest w zasadzie praktycznie gotowa. Przed świętami zakładane było już przywiezienie materiałów, elementów zadaszenia tego obiektu. Być może uda się te prace rozpocząć jeszcze w okresie przedświątecznym. Zobaczymy, czy tutaj wykonawca sobie z tym poradzi. No i mniej zaawansowane oczywiście, ale z racji tego, że te prace rozpoczęły się później, jakby w harmonogramie, jest na ten moment basen sportowy, budowa ścian zewnętrznych hali basenowej się rozpoczyna, ale na przykład jest gotowa część tutaj tego podbasenia, są trybuny, więc no te roboty całkiem nieźle wyglądają.
2026 rok, 30 metrów i z te 3,20 w połowie basenu?
4 metry.
4 nawet?
Będzie
4.
Przegłębienie, tak.
O. Pan Bogdan do nas zadzwonił, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam Państwa w studiu serdecznie, Pana gościa i wszystkich słuchaczy. Ja tylko chciałbym, Panie redaktorze, ładnie łatkę doprawić do Pana pięknej wypowiedzi. Chciałbym przypomnieć słuchaczom i wszystkim pływakom, że na Gątynce za moich młodych czasów było jedyne stanowisko ratownicze i skocznia i tam głębokość
tak.
była, proszę sobie wyobrazić,
tak, Panie
6
Bogdanie.
Metrów.
Tak jest, ma Pan
jako
rację.
Jako młodszy ratownik ćwiczyłem tam głębokościówkę, później jako ratownik zarządu portu Szczecin
tak.
ćwiczyłem głębinówkę i tam naprawdę było rewelacyjnie. I do wszystkich słuchaczy, że ci, którzy potrafią poczekać, to niech poczekają na tą naszą piękną pływalnię. I ja osobiście jeżdżę do Świnoujścia i do Gryfina i korzystam z basenów. Także poczekajmy, bądźmy cierpliwi.
Na Gątynce jeszcze był basen taki dosyć wyjątkowy, bo on miał 200 metrów. Nie wiem, czy pan pamięta.
Tak, dokładnie. 200 metrów długości, tak. były różne głębokości i tam zawsze dystansem pływaliśmy w tom i z powrotem. Jako chłopaki z Jagiellońskiej się ścigaliśmy i mieliśmy bardzo dobrą kondychę. Wtedy nie było telefonów komórkowych i do dzisiaj jakoś pięknie jesteśmy zdrowi. Ja mam dopiero 59 i tryskam dużym zdrowiem. Kochani, lecimy z materiałem do przodu. Kocham Was i wierny Bogu i spasywalku.
Panie Bogdanie, dziękujemy bardzo. Takie uzupełnienie mojego rysu historycznego. Rzeczywiście tak było dzisiaj, ale już niebawem. 2026 rok, 30-metrowy basen, tak? Głębia 4 metry. Panie Piotrze, mam nadzieję, że dojdzie do skutku ten termin przede wszystkim, prawda?
No, my też na to liczymy.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik szczecińskich inwestycji miejskich z wyjaśnieniem i z
dziękuję,
informacjami. Dziękuję
do
i do usłyszenia i pozdrawiamy. Jeszcze o fajerwerkach. No bo wiadomo, sezon i zawsze przed świętami i przed Sylwestrem, tym takim końcowo-noworocznym kombo, mamy dwa tematy dyżurne. Pierwszy to są fajerwerki, a drugi to są karpie. Jakoś o karpiach nikt nie dzwoni, nikt nie pisze. Ale o fajerwerkach owszem. Nawiązując do dyskusji wokół fajerwerków, mam jedno pytanie. Proszę o podanie statystyk. Ile zwierząt zdycha 1 stycznia każdego roku na skutek ataku serca wywołanego hałasem wywołanym fajerwerkami? Wszyscy ładnie opowiadają o tym, że to chodzi o osoby starsze czy zwierzęta, ale nikt nie podał liczb. Dlaczego? Otóż pewnie dlatego, że takie dane po prostu nie istnieją, ponieważ nie ma żadnego wpływu jednego dnia hałasu na ilość zgonów. Sylwester jest raz w roku. Dlaczego próbujemy odebrać społeczeństwu kolejną formę rozrywki? Co będzie następne? Bo przecież sprzedaż alkoholu też zaraz w Szczecinie zabronimy. Teraz fajerwerki. Co będzie następne? Zakaz jeżdżenia aut po mieście, bo stresują zwierzęta i mieszkańców centrum. Później wyłączymy sygnały dźwiękowe służbom, bo wystraszyły psa czy kota. Przecież to wszystko zmierza do jakiegoś absurdu. Za dekadę jedynie co społeczeństwu będzie wolno, to iść do pracy, a w ramach rozrywki obejrzeć w ciszy banana przyklejonego do ściany. Ten banan na końcu mi się przypomniał, spodobał. Pan Tomasz napisał, przyklejony do ściany. Tak, tak, panie Tomasz. Sztuka nowoczesna, ale jeżeli chodzi o ten alkohol, o którym pan opowiada, no tak, to czas reakcji jest zaangażowany w akcję pod tytułem Nocna Prohibicja. Ale to nie od nas wyszło, a tak naprawdę od mieszkańców. panie Tomaszu, mieszkańców centrum, ale nie tylko centrum Szczecina, którzy mają to nieszczęście, że mieszkają przy sklepach, punktach sprzedaży, całodobowych punktach sprzedaży alkoholu. I co tam się dzieje w nocy, wieczorami i nad ranem, to pan, panie Tomaszu, z pewnością wie i to od mieszkańców Szczecina wyszło. Podchwycili to radni jeszcze w 2022 roku jesienią i no, obiecywali, że zajmą się tematem nocnej prohibicji i być może taka nocna prohibicja w tych najbardziej niebezpiecznych, najbardziej problematycznych miejscach w naszym mieście będzie wprowadzona. Temat troszeczkę ucichł, ale i tutaj rola czasu reakcji, ale nie tylko. My o tym pamiętamy, co jakiś czas zapraszamy radnych i zadajemy pytanie, co z tą prohibicją. I mamy obietnicę, że stosowny projekt uchwały będzie przygotowany i że najprawdopodobniej w styczniu już będzie gotowy i w styczniu będzie poddany pod obrady Szczecińskiej Rady Miasta. 510 37 36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510 37 32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy i jeszcze jeden mail, a mianowicie chodzi o ogrzewanie. W dużym skrócie właściwie muszę opowiedzieć, co tam jest napisane, żeby jak najkrócej to było. Otóż jeden z naszych słuchaczy, bardzo mocno mieszkający w bloku w Szczecinie, bardzo mocno oszczędzał na ogrzewaniu. Praktycznie te grzejniki były pozakręcane, no bo wiadomo, to kosztuje i to słono, wszyscy wiemy. Więc do tej pory oszczędzał i do tej pory regularnie dostawał zwroty. Co roku po podsumowaniu, po sprawdzeniu liczników otrzymywał zwroty. A tu nagle niespodzianka, oszczędzanie na takim samym poziomie, grzejniki mocno i często pozakręcane. I okazuje się, że nie tylko nie ma zwrotu, ale trzeba jeszcze dopłacić i to nie mało. Staraliśmy się dowiedzieć, o co chodzi. Dzwoniliśmy do spółdzielni, a to jest spółdzielnia Wspólny Dom. Nie wiem, 10 telefonów dzisiaj wykonałem. Nie mogę z nikim porozmawiać na ten temat. Spółdzielnia Wspólny Dom. Prezes niedostępny, sekretariat bez przerwy zajęty numer. Inne oddziały, wydziały tej spółdzielni nie są kompetentne, więc proszę dzwonić gdzie indziej. Jutro postaramy się wszystko wyjaśnić, ponieważ mamy obietnicę od prezesa spółdzielni Śródmieście, który wyjaśni, co to może być, jakie to reguły spowodowały, że nasz słuchacz musi tak słono dopłacić teraz, mimo że cały czas oszczędza i to mocno. Zdradzę tylko, że prawdopodobnie chodzi o regulaminy i prawdopodobnie chodzi o przepisy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wprowadzają obowiązek ponoszenia tak zwanych kosztów zmiennych przez lokatorów, którzy nie uruchamiają grzejników. I zgodnie z artykułem 13 ustawy o własności lokali, właściciel mieszkania ma obowiązek utrzymywać je w należytym stanie, a także współdziałać z innymi mieszkańcami w ochronie wspólnego dobra. W całym kraju trwają kontrole spółdzielni, można otrzymać karę sięgającą nawet 500 zł. Nie jest wykluczony także scenariusz, że wspólnota i spółdzielnia zażyczy sobie dopłaty do rachunku. Czy to dobry trop? Jutro wszystkiego, mam nadzieję, się dowiemy i odpowiemy naszemu słuchaczowi. Teraz jest już 12.26. Po godzinie 12.30 mniej więcej porozmawiamy o linii G, linia pośpieszna G. Jedna z czterech, która została zawieszona z powodu pandemii. Zawieszenie miało być tylko czasowe, czas mija, linii nie ma. Mieszkańcy Wielgowa, mieszkańcy Zdunowa, a także pracownicy szpitala w Zdunowie mieli nadzieję na przywrócenie tej linii. Były także petycje, a ze strony radnych były słowa nadziei, że w 2025 roku ta linia będzie przywrócona, no przynajmniej w godzinach największego ruchu, w godzinach tak zwanego szczytu. Czy tak będzie? O tym po 12.30. Przypominam, telefony do nas 510 37 i 36 do studia, 510 37 i 32 czujne. No i jeszcze adres mailowy, czas reakcji @radioszczecin.pl. No proszę, jak się złożyło, akurat usłyszeliśmy o zakupach z odroczoną płatnością, a my chcieliśmy z Państwem właśnie o zakupach porozmawiać, bo to naprawdę już blisko. Jeszcze właściwie tydzień z kilkoma dniami nam został, a później już 23 to nie ma sensu w ogóle do sklepu się wybierać, to będzie poniedziałek, 24 to Wigilia i tak dalej. I z nami jest pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Nieznajomość prawa szkodzi, prawda, pani Longino? Zwłaszcza kiedy sprzedawcy nie bardzo mają ochotę nas uświadamiać co do naszych uprawnień.
Dokładnie, ale przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie powitać. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak najbardziej nieznajomość prawa szkodzi, a co najgorsze, część konsumentów pamięta jeszcze stare przepisy, które od wielu, wielu lat już nie obowiązują. Chociażby ten przepis, który mówił o zwrocie towaru, że każdy towar można zwrócić i sklep jest zobowiązany do jego przyjęcia lub wymiany. Jeszcze raz powtarzam, bo to jest bardzo ważne przed świętami, bo mówię, mamy dziennie po kilka telefonów w tej sprawie. Ludzie po prostu myślą, że nadal to obowiązuje, ponieważ niektóre sklepy mają taki zapis w swoim regulaminie i na swoich zasadach przyjmują zwroty i dokonują wymiany. Więc podkreślam, w polskim prawie nie ma przepisu, który by nakazywał przyjęcie zwrotu lub dokonanie wymiany towaru nowego, nawet nieużywanego, nie noszącego śladów użytkowania. Także radzę robić zakupy z rozwagą, z zastanowieniem się. Jeżeli nie mamy pewności takiej całkowitej, to najlepiej umówić się ze sprzedawcą, czy będzie możliwy zwrot ewentualny, bo ja myślę tutaj o prezentach lub wymiana, i poprosić, żeby na przykład na odwrocie paragonu dał pieczątkę i wpisał datę, do kiedy taki zwrot jest możliwy.
Pani Longino, dzisiaj głównie porozmawiamy o zakupach zdalnych, ponieważ sklepy w tej chwili oblegane, tak, zakupy zdalne zdecydowanie bardziej wygodne, dają sporo uprawnień, których nie ma, jak pani wspomniała, w sklepach stacjonarnych, to znaczy nie ma tego prawnie zagwarantowanego zwrotu, możliwości tego zwrotu. Tutaj już nam pan wcześniej powiedział, żeby uważać na te zakupy z odroczoną płatnością, to także dotyczy zakupów przez internet. I teraz o stronach internetowych, garść takich najbardziej fundamentalnych informacji na temat zakupów przez internet, na co uważać, na jakie strony uważać, gdzie, nie wiem, może po prostu nie kupować.
To znaczy, oczywiście zaraz tutaj sobie pewne rzeczy wyjaśnię. Jeżeli chodzi o zakupy przez internet, to najczęściej te zakupy nas kuszą reklamą, że to są ostatnie sztuki, że już końcówka, tam kilka sztuk zostało, a cena jest bardzo atrakcyjna i my nie sprawdzamy tego sklepu, nie czytamy regulaminu, nie czytamy o opinii, nie wiemy, gdzie sklep ma w ogóle swoją siedzibę, kto to jest i co to jest, tylko szybko klikamy, ponieważ cena powoduje, że podejmujemy taką szybką, nieprzemyślaną decyzję. I to jest błąd, ponieważ w tej chwili jest bardzo dużo sklepów takich, które działają przez pośrednika. My nie wiemy, że zamawiamy ten towar nie bezpośrednio w sklepie, tylko przez pośrednika. I możemy się rozczarować. Bardzo często właśnie te zamówienia przez pośredników powodują, że dostajemy albo nie ten towar, który zamawialiśmy, albo czyli nie ten rozmiar, nieraz nawet zupełnie inny produkt. Dostajemy też późno, a najgorsze to jest to, jeżeli się okaże, że ten towar jest wadliwy i trzeba odstąpić od umowy, czyli ten towar odesłać. I wtedy zaczynamy szukać i okazuje się, że trzeba odesłać nie do pośrednika, tylko zupełnie do innego kraju, gdzieś nawet do jakiegoś azjatyckiego, czy do Chin na przykład, i się okazuje, że ta wysyłka jest droższa, bo musimy ją opłacić, niż po prostu sam towar. I jest problem. Dlatego przed podjęciem decyzji co do zakupu, co chcemy kupić, trzeba dokładnie sprawdzić ten sklep, z kim zawieramy umowę. Trzeba właśnie przeczytać jego regulamin, trzeba trzeba wejść też w opinię, co ludzie sądzą, żeby mieć pewność, że po prostu od kiedy ten sklep działa, żeby mieć pewność co do tego, z kim zawieramy umowę, żeby nie było problemu, kiedy będzie potrzeba odstąpienia od umowy czy złożenia reklamacji.
No i teraz
po prostu nie kierujmy się ceną, bo cena to jest taki wabik. Cena powoduje to, jest bardzo atrakcyjna.
Kiedyś było takie hasło, cena no czyni cuda, tak? Ale to są cuda głównie dla sprzedawcy.
Ale to tak jest właśnie, CCC, cena czyni cuda. Także my nie wierzmy w cuda, cudów nie ma. Podchodzimy z rozwagą, z namysłem do tego typu zakupów.
Pani Longino, to od czego zaczęliśmy, to znaczy zwrot, od czego pani zaczęła, że dużo telefonów, ludzie przyzwyczajeni jeszcze z dawnych czasów do tego, że można przynieść towar w jakimś tam czasie krótkim i zwrócić i otrzymać pieniądze albo wymiana, tak to już nie działa, ale działa w internecie.
Ale przepraszam bardzo, no nie do końca tak już nie działa, bo część sklepów...
Ale tak, nie działa w sensie, nie ma takich przepisów, które by obligowały do tego sprzedawcy.
Ale w niektórych, tak. W niektórych sklepach, nawet w wielu sklepach jest taka możliwość.
Taka możliwość jest
ale
dana.
Ale na warunkach sklepu. I jeżeli nawet sklep nie chce nam oddać pieniędzy, tylko w zamian proponuje kartę podarunkową, bo są też takie, tego typu pytania, to my nic nie zrobimy, powinniśmy być szczęśliwi i tą kartę przyjąć, bo to przepisu nie ma, że musiał przyjąć, a skoro przyjmuje, to na swoich warunkach i w regulaminie swoim, z którym powinniśmy się zapoznać, powinno być zapisane, że jest taka możliwość, ale nie ma zwrotu pieniędzy, tylko po prostu jest karta podarunkowa. Także no, musimy tutaj być przezorni i ostrożni.
Pani Longino, teraz zwrot towaru, jeżeli kupujemy zdalnie, czyli po prostu przez ten nasz internet, to mamy taką możliwość i tu już gwarantuje prawo nie sprzedawca, mamy możliwość zwrotu towaru. Ogólne warunki są chyba znane i słuchacze pamiętają, w ciągu 2 tygodni bez podania przyczyny, towar nieużywany i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszy wątek teraz, o którym już kiedyś przed świętami rozmawialiśmy. Czy możemy jednak ten towar rozpakować, a niektóre bywają mocno zapakowane, także rozpakowanie wiąże się po prostu ze zniszczeniem tego opakowania. Czy możemy to zrobić, sprawdzić, czy to w ogóle działa, co do nas doszło, czy nam się to podoba i zwrócić już bez tego tak zwanego oryginalnego opakowania?
Tak, jak najbardziej. Mamy takie prawo, czyli możemy zarządzać tym towarem w taki normalny, rozsądny sposób, czyli nie używamy go, tylko go oglądamy, czy to jest to, co zamawialiśmy, czy to jest zupełnie co innego, czy rozmiar nam odpowiada. Czyli oczywiście oczywiste jest, że możemy to opakowanie zniszczyć, tylko mówię, towar nie może nosić śladów użytkowania. Oczywiście tutaj są pewne wyjątki, o których należy pamiętać. Ustawa dokładnie wymienia, kiedy towaru nie możemy zwrócić, no bo są wyjątki. To nie jest tak, że wszystkie towary 100% podlegają zwrotowi. Nie. Jeżeli na przykład zamawiamy coś na indywidualne zamówienie, czyli ta rzecz jest dopasowana do naszego zamówienia, pod nas jest przygotowana, prawda, to tego zwrócić nie możemy. Jeżeli są treści cyfrowe, nagrania audiowizualne, prawda, w oryginalnych opakowaniach, nie możemy niestety tego otworzyć i no, później zwracamy, bo nam to nie odpowiada. Tam jeszcze jest kilka innych takich mniej takich popularnych, że tak powiem, przypadków, ale są wymienione dokładnie, kiedy zwrócić nie możemy. No, artykuły spożywcze szybko
przywiązać,
no, to są oczywiste. Natomiast zdecydowana większość towarów jak najbardziej może być zwrócona, tak jak powiedziałam, pod warunkiem, że nie możemy ich używać. No, na przykład kupujemy przez internet garnki, prawda? Kupujemy komplet garnków i no akurat tu sobie zaplanowaliśmy.
Nie są te wymarzone garnki, tak. Ale na zdjęciu wyglądały lepiej.
Wyglądały lepiej, ale my jeszcze sobie postanowiliśmy ugotować obiad w tych garkach. Później je tylko myjemy i chcemy je oddać. No niestety takiej możliwości nie ma. Towar musi być
nieużywany, nie ale może zostać sprawdzony i tak.
Sprawdzony jak najbardziej.
I najważniejszy
nawet
wątek.
To znaczy może jeszcze jedna tutaj uwaga, bo jeżeli coś tam użyjemy raz na przykład, to owszem, sprzedawca może powiedzieć, że on owszem przyjmie ten towar, ale ten towar już ma zmniejszoną wartość i potrąci nam, proponuje, że no, kosztował na przykład 100 zł, on może go przyjąć, ale zwróci za niego na przykład 50 czy 60 zł, nie? Czyli za zmniejszenie tej wartości, ponieważ został już użyty. Także trzeba o tym pamiętać.
Trzeba o tym pamiętać i najważniejsze, bo to teraz jest kupowanie prezentów, prawda? I dużo, dużo przez internet, więc nie jest prawdą, jak być może nas niektórzy sprzedawcy internetowi usiłują przekonać, nie jest prawdą, że to jeżeli już pan, pani zdecyduje się zwrócić w ciągu 2 tygodni, to jest ten termin do zwrotu, to oto musi być w oryginalnym opakowaniu, tak jak po prostu, tak jakby stało na półce. Nie jest tak i proszę o tym pamiętać, to jest nasze uprawnienie wynikające z przepisów, a nie z dobrej czy innej woli sprzedawcy. Pani Longina Kaczmarek... Tak,
jeszcze
słucham.
Może jedną uwagę taką małą dodam, że no, taki przedsiębiorca, sprzedawca, który działa, tak powiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami do zamówionego przed nas towaru, powinien dołączyć wzór odstąpienia od umowy, bo my odstępujemy de facto od umowy, prawda? Czyli my ten wzór wypełniamy i odsyłamy. I odsyłamy oczywiście na koszt przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest zobowiązany po prostu zwrócić nam koszty tego odesłania tego towaru.
Pani Longino, bardzo pani dziękujemy. Pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Gdyby były pytania, proszę dzwonić. 3 2 na końcu, numer czujny i proszę pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Jest jeszcze trochę czasu do świąt, ale jeszcze po świętach będzie pewnie sporo okazji zakupowych. Dziękuję pani Longino za udział.
Ale jeszcze tak, proszę. Panie redaktorze, nie mogę się z panem tutaj rozstać. Ja chciałam jeszcze, korzystając z tej możliwości, że jestem na antenie, chciałam bardzo serdecznie podziękować kierownictwu Radiu Szczecin za zaproszenie na koncert Magia Świąt z Radiem Szczecin. Także bardzo dziękuję.
A my dziękujemy jeszcze raz za udział w czasie reakcji. Pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Teraz zabiorę państwa na dalekie prawobrzeże. Z panem Krzysztofem Romianowskim wybierzemy się tam, radnym Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy serdecznie.
Na dalekie prawobrzeże, to znaczy na przykład do Zdunowa, panie Krzysztofie. Jak tam dojechać w ogóle?
No właśnie, jest problem z dojazdem, a szczególnie bezpośrednim dojazdem z centrum Szczecina do Wielgowa, Zdunowa czy Płoni. No niestety ten problem pojawił się w momencie zawieszenia linii autobusu G, linii pośpiesznej, która była linią bezpośrednią do właśnie tych peryferyjnych dzielnic Szczecina, o których pan redaktor mówi.
Panie Krzysztofie, mieszkańcy napisali petycję do prezydenta Piotra Krzystka. W imieniu mieszkańców osiedla Wielgowo-Sławociesze Zdunowo wnosimy petycję o przywrócenie pośpiesznej linii G. My niżej podpisani mieszkańcy osiedla Wielgowo-Sławociesze Zdunowo zwracamy się do pana o podjęcie niezwłocznych działań w celu przywrócenia pośpiesznej linii autobusowej G, która została zawieszona w 2021 roku i nadal czekamy na jej przywrócenie. Nasze osiedla nie mają najlepszych połączeń, autobusy pojawiają się rzadko, co stanowi duże utrudnienie dla osób pracujących lub uczących się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj odbyła się Komisja Gospodarki Komunalnej Mobilności właśnie, Klimatu i Zwierząt. Wszyscy z nadzieją czekali na tę komisję, wszyscy mieszkańcy. Ale także szpital, który tam jest i pracownicy tego szpitala, którzy przecież tam codziennie muszą dojeżdżać, czekali być może jakieś pojawi się jakaś nadzieja, jakieś słowa utuchy, że ta linia w 2025 roku, czyli przyszłym, zostanie przywrócona. Panie Krzysztofie, pan był na tej komisji?
Tak, byłem. Oczywiście jestem członkiem tej komisji i przyznam, panie redaktorze, że zadałem jako jedyny radny pytanie do pana wiceprezydenta z Koalicji Obywatelskiej na temat właśnie finansowania czy przywrócenia linii pośpiesznej autobusu G. No niestety odpowiedź dostałem jednoznaczną, że Na ten moment nie przewiduje się przywrócenia linii autobusu pośpiesznej G. No, pan prezydent z Koalicji Obywatelskiej nie przewiduje takiej decyzji. Oczywiście było tam takie zastrzeżenie, że jeżeli pojawią się jakieś tam dodatkowe środki, czyli znając już jakby tutaj semantykę polityków Koalicji Obywatelskiej w wielu tego typu kwestiach, śmiem twierdzić, że linia autobusu G w ocenie właśnie tych polityków Koalicji Obywatelskiej nie jest ważną linią i prawdopodobnie tej linii na ten moment nie będzie.
To tylko przypomnę, bo może nie wszyscy słuchacze, zwłaszcza ci, którzy mieszkają na wygodnym Lewobrzeżu, nie są zorientowani, dlaczego ona w ogóle została zawieszona, bo pandemia, tak? To był 2021 rok i zawieszenie było spowodowane tym, że generalnie komunikacja miejska nie była wtedy obciążona i ktoś doszedł do wniosku, że ten autobus gije, ponieważ jeździ prawie pusty, to można go zawiesić, no ale...
No ale to jest nie była do końca prawda, panie redaktorze. Ja jako mieszkaniec osiedla też, można powiedzieć, na trasie tej linii autobusu, chociaż jednak lepiej skomunikowanego, bo chodzi o osiedle Kijewo, wielokrotnie korzystałem z tego autobusu. On jeździł w godzinach szczytu i takie rozwiązanie byłoby najbardziej optymalne dzisiaj i nie jest prawdą, że ten autobus jeździł pusty, bo myślę, że każdy mieszkaniec, czy to Wielgowa, czy Płoni, czy Kijewa, może potwierdzić, że ten autobus miał może nie 100% zapełnienie. Natomiast zapełnienie tego autobusu było, myślę, że na poziomie 60-70%, tak w mojej ocenie, jako pasażera. Więc ten autobus na pewno był potrzebny, czy jest potrzebny, bo jest jedynym połączeniem bezpośrednim z centrum miasta, tych peryferyjnych osiedli. Osiedle Bukowe, osiedle Słoneczne, nawet osiedle Kasztanowe ma połączenie bezpośrednie autobusu pośpiesznego. A tutaj osiedla typu właśnie Płonia, Wielgowo, Zdunowo, Słabociesze nie mają tego połączenia, zostało im zlikwidowane, a przypomnę, że przecież na tych osiedlach mieszka wiele tysięcy mieszkańców Szczecina. To nie jest tak, że tam mieszka 5, 10 czy 15 osób. Tam mieszka co najmniej, łącząc te wszystkie osiedla, 10 tysięcy mieszkańców. Co najmniej. Liczamy w to jeszcze osiedle Kijewo, to już wtedy ta liczba mieszkańców robi się zdecydowanie większa. Więc dla mnie dzisiaj jest aberracją to, że miasto przy budżecie 4-miliardowym nie może znaleźć kwoty. Ja kiedyś składałem interpelację, jeszcze w tej kadencji, w poprzednich kadencjach składałem interpelację odnośnie autobusu G. Tam kwota oscyluje w miejscach bodajże 2 milionów, może ponad 2 milionów złotych, a nawet gdyby to było 5 milionów złotych, to przy takim budżecie myślę, że warto jest inwestować w dobrą komunikację miejską, szczególnie biorąc pod uwagę to, że politycy Koalicji Obywatelskiej podnieśli ceny biletów komunikacji miejskiej, które wejdą w przyszłym roku w życie.
Z nami jest przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, pan radny Andrzej Radziwinowicz. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam, także członek...
Tak, dzień dobry, Andrzej Radziwinowicz, Partia Zieloni.
Partia Zieloni. Członek Komisji do Spraw tylko uzupełnie tej samej gospodarki komunalnej, mobilności, klimatu i zwierząt.
Tak, dzień dobry.
Panie Andrzeju, czy ta linia jest potrzebna z pana perspektywy i wiedzy?
Każda linia, która przyda się mieszkańcom, która będzie potrzebna, choćby mieszkańcy pokazali to tą petycją, jest zasadna. Natomiast druga sprawa, bo tu kolega radny z Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno podkreślał przynależność prezydenta, który podjął pewną decyzję, który wypowiedział się wczoraj na komisji, to ja tylko powiem, z pustego i Salomon nie naleje. Mamy tutaj przykład właśnie rządu Zjednoczonej Prawicy, która doprowadziła do tego, że samorządy dzisiaj, jeśli chodzi o finanse, kuleją.
Będziemy... Ale od roku, szanowni państwo, wyrządzicie.
Momencik. Podamy panu Andrzejowi, by powiedzieć się do końca, bo przy okazji nalewania z pustego, to przypomnę, panie Andrzeju, że dosłownie wczoraj została złożona autopoprawka i został zwiększony o ponad 10 milionów deficyt budżetowy miasta Szczecin na realizację przede wszystkim północnego obejścia Szczecina, ale nie tylko. I jeszcze została zmniejszona kwota na przebudowę stadionu Skolwin.
Panie redaktorze, ale jeśli będziemy zwiększać jeszcze bardziej deficyt, to usłyszymy z drugiej strony głosy, że zadłużamy Szczecin. Więc
no tak, panie Andrzeju, ale argument, że nalewamy z pustego, jest nietrafiony, bo i tak nalewamy z pustego. Tylko trzeba wybrać te priorytety. Tak? Kiedy nalewać z pustego, co jest ważne? I dlatego pytam pana o ważność tej linii G.
Panie redaktorze, i są różne linie w Szczecinie, które czekają, choćby 806 też ewentualnie na przywrócenie, na Pomorzany. Potrzeb jest bardzo wiele, natomiast musimy spojrzeć też na koszty komunikacji miejskiej. One w ciągu no bodajże ostatnich 5 lat wzrosły o 100%, bo mamy teraz lukę między wpływami a rozchodami na poziomie 300 milionów złotych i musimy sobie z tym radzić jak najbardziej. Jeśli chodzi o linię G, planujemy w Szczecinie zrobić badania potoków pasażerskich, które pozwolą nam analitycznie podejść, czy jakaś linia jest niezbędna, czy tak jak powiedział kolega radny, że ona była w oburzeniu około 60-70%. No to były obliczenia jakby kolegi, więc my chcemy zrobić profesjonalne badania linii, potoków pasażerskich i na podstawie tego będziemy modyfikować siatki połączeń i ewentualnie przywracać linię. Natomiast na dzień dzisiejszy, to co powiedział prezydent wczoraj, nie ma możliwości przywrócenia linii G z powodu stanu finansów.
Czyli to powiedzmy wprost, że tu wśród tych innych wydatków ta linia G, zdaniem prezydenta i zdaniem pana chyba też, nie jest tak bardzo potrzebna.
Jest potrzebna, natomiast nie ma na to finansów, tak jak powiedziałem. Z drugiej strony popatrzmy też, że rusza powoli SKM i mieszkańcy mają dojazd do dworca centralnego poprzez linię kolejową. One jakby skomunikowanie osiedla się polepsza. Oczywiście przydałaby się ta linia G i mogę zadeklarować, że jeśli finanse się poprawią, też wpływ ze sprzedaży biletów, no bo tak jak kolega radny tutaj wspomniał, podwyższyliśmy właśnie ceny po to, żeby tą lukę zniwelować, no to wtedy będziemy po tych badaniach potoków pasażerskich myśleć, czy ta linia G jest możliwa do przywrócenia. Natomiast na tą chwilę z powodu stanu finansów nie jest to możliwe.
Na tą chwilę, dobrze. Panie Andrzeju, to może jakiś konkret, kiedy te potoki zostaną zmierzone i kiedy ewentualnie temat wróci?
Pracujemy nad tym, żeby takie badanie wprowadzić. Nie ma konkretnej daty, panie rektorze. Będzie to badanie, zostaniecie państwo poinformowani jako media i będziemy prowadzić taką analizę.
Panie Krzysztofie, z pana punkt widzenia i czy są jakieś perspektywy?
Oczywiście, że są. Musi być wola polityczna. Skoro na jakieś takie drobne projekty polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy dzisiaj współrządzą w mieście, znajdują się różne środki i to są środki milionowe, setki tysięcy na różne projekty w budżecie. Zresztą zachęcam mieszkańców Szczecina do przejrzenia projektu budżetu, który jest na BIP-ie Urzędu Miasta. To tym bardziej znalazłyby się 2 czy 2,5 miliona złotych na autobus. Nie, tylko musi być wola polityczna. Pan radny mówi o tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy popsuł finanse samorządów. Jest to absolutna nieprawda. Natomiast to, że wy dzisiaj tak naprawdę, mówiąc o tym cały czas, nie robicie nic, żeby je poprawić, bo skoro według was są popsute, no to żeby to poprawić, to nie robicie kompletnie nic, nie dajecie żadnych dodatkowych środków, czy to z KPO, czy to z ten strumień pieniędzy, ta czarodziejska różdżka, która miała być i miała uzdrowić samorządy. Tego po prostu dzisiaj nie ma. Budżet jest bardzo trudny. My jesteśmy po rozmowach i na komisjach, i z panem prezydentem. Budżet jest bardzo trudny. Budżet jest tak naprawdę bardzo mocno łatany podwyżkami dla mieszkańców. Inaczej ten budżet by się nie spiął, więc tak cudownie Koalicja Obywatelska rządzi, że mamy coraz gorszy budżet Szczecina. Tak jak i zresztą budżet naszego kraju, który ma rekordowy deficyt. Natomiast tutaj pan radny mówi o tych badaniach potoków i nie daje konkretów, bo tych badań tak naprawdę w mojej ocenie nie ma w ogóle w zamyśle. Teraz oczywiście pan radny robi dobrą minę do tej gry, żeby jakoś przed mieszkańcami wypaść pozytywnie. Natomiast jeżeli by w ogóle jakikolwiek był zamysł, to pan by już wiedział i ja bym wiedział i mieszkańcy dzisiaj by się dowiedzieli, kiedy będą pierwsze, że tak powiem, ruchy związane z badaniem potoków pasażerskich. A pan kompletnie tego nie wie, bo takich planów nie ma, bo nie chcecie przywrócenia autobusów G. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. Chcecie, żeby mieszkańcy peryferyjnych osiedli byli skazani na gorszą komunikację miejską za droższe pieniądze, które właśnie wy wprowadziliście. I to jest właśnie polityka Koalicji Obywatelskiej i teraz, jak się okazuje, też i Partii Zielonych.
Panie Andrzeju, czyli ostatnie pana zdanie, a moje jeszcze przedtem pytanie, czy w 2025 przyszłym roku jest jakakolwiek szansa na to, żeby chociażby zrobić te badania i ewentualnie odpowiedzieć wprost, czy jest uzasadnione przywrócenie linii G na podstawie badań, powtarzam, czy też nie?
Oczywiście, że jest szansa, natomiast to, co powiedział kolega radny, no jasne, że planujemy wiele rzeczy. Nie ma w tej chwili ogłoszonego przetargu na żeby zrobić te potoki pasażerskie, natomiast mamy to w planach, ponieważ mamy, tak jak mówiliśmy w kampanii, plan audytu siatek połączeń, modyfikacji i to będzie nam służyło analitycznie do podejścia, nie emocjonalnie do jakby tych spraw. Natomiast co do, tutaj muszę się koniecznie odnieść do tego, co powiedział mój kolega radny. Właśnie zakończyłem mały remont w domu i bardzo mi nabrudzono i trzeba długo po tym sprzątać, naprawdę długo. I tak jak wy zepsuliście jako rząd Zjednoczonej Prawicy finanse samorządu, tak długo my będziemy musieli reformami to naprawiać. Natomiast
nie macie pomysłu żadnego na samorząd. Żadnego nie macie.
Wracając do konkretu, to powiem tak.
Panowie, na sprzątanie jest dużo czasu, ale na nasz program już bardzo mało zostało, więc tak naprawdę po ostatnim zdaniu.
Jeśli badanie potoków pasażerskich powie, że tam jest właśnie taka potrzeba autobusu G i finanse samorządu na to pozwolą, będziemy pracować nad przywróceniem. Jeśli tego nie będzie, to nie będziemy pracować nad przywróceniem G.
Pan Krzysztof Radziwinowicz, radny Zielonych, członek Andrzej. Komisji, tak, przepraszam, Andrzej, a pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt, pan Andrzej również z tej samej komisji. Dziękuję panom bardzo za udział w naszym programie.
Dziękuję. Bardzo dziękuję i życzę
dobrego dnia. Nie wiem, czy mieszkańcy Słowociesza, z Dunowa, Płoni i tak dalej są zadowoleni.
Myślę, że niestety nie są zadowoleni z tych rządów koalicji.
Zobaczymy w telefonach.
Ale wszystko przemija, te rządy też przeminą.
Proszę, zobaczymy w telefonach, może jakieś będą stamtąd. Zachęcamy do tego właśnie. Panom dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję
bardzo, pozdrawiam.
Gdybyśmy się mieli nie usłyszeć, to proszę panom, życzę wesołych świąt. A państwa zachęcam do dzwonienia już pod czujny numer 510-37-32 z komentarzami, do pisania. Czas reakcji @radioszczecin.pl i spotkamy się ponownie jutro po godzinie 12 w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.